Witajcie w napisach końcowych. Podsumowujemy dalej grę o tron. Raczej dalej to złe powiedzenie, ponieważ jest to już nasze ostatnie podsumowanie ostatniego odcinka, ostatniego sezonu, wszystkiego ostatniego. Gra o tron się zakończyła. Jednak zanim przejdziemy do omawiania odcinka, dwa małe ogłoszenia. Po pierwsze, wybaczcie, jestem dalej jeszcze trochę chory, więc jak będę kaszlał w trakcie, to trudno. A po drugie, to trochę ważniejsze. Dzisiaj nagrywamy to w poniedziałek 20 maja, 21 maja w wtorek o godzinie 20. Będziemy robić live, gdzie razem z wami pogadamy sobie o grze o tron, o tym, co wam się podobało, co was zawiodło, o wszystkim generalnie możliwym. Więc dzisiaj my się nagadamy, a jutro będziemy chcieli usłyszeć wasze opinie i trochę z wami podyskutować, więc to tak ogłaszając. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o sam odcinek, teraz pogadamy o odcinku, o samym tym, co stało się tutaj w tym finale. No ale na końcu chciałbym też poświęcić parę chwil, żebyśmy pogadali ogólnie o jakimś takim podsumowaniu całej gry o tron, może jakimś jej fenomenie, czy co nam zostanie po grze o tron. No ale może zacznijmy od odcinka, także pytanie do was, no finał. I jak jesteście usatysfakcjonowani tymi decyzjami końcowymi? Czy jesteście zadowoleni z tego, kto usiadł na tronie? Albo nie, chwila, jeszcze inaczej. Najpierw może powiem, że mieliśmy ankiety, właśnie, bo bym zapomniał. Mieliśmy ankiety, zaznaczaliśmy, kto zginie, kto przeżyje. Dolnej rubryki nikt nie zgadł nic, chyba tam, znaczy było, czy Daenerys jest w ciąży, ale to takie nic. Natomiast nie licząc tego, no to my z Radkiem mieliśmy po 20 punktów ex aequo, Marta wygrała 21 punktów, więc masz, weź sobie ten żelazny tron, który został, a nie, czekaj, bo spłonął. także to by tak wygląda. No dobra, no to już nie przedłużając, powiedzcie, jak podoba wam się to, gdzie nasi bohaterowie zakończyli?
Bałam się, że będzie gorzej.
To jest jakieś stwierdzenie.
Czy powiem wam, że przez pierwsze pół odcinka nawet bawiłam się całkiem dobrze. To były te pierwsze odcinka, gdzie nic się nie działo. Gdzie Tyrion sobie chodził po ruinach, potem Jon sobie trochę chodził, tam Daenerys sobie trochę chodziła, potem tam Tyrion siedział w lochu, gadali sobie z Jonem. I to był ten moment, kiedy tak całkiem mi się podobało. Miałam wrażenie, że te ich rozmowy to ta stara gra o tron. No a później w tej drugiej połowie to było takie, zostało nam 30 minut, to tu lepmy rzeczy. I ten moment od, powiedzmy, tego zebrania rady, gdzie wybierają króla, to już miałam po prostu takie płaskie czoło od uderzania się dłonią i o mój Boże, co wy robicie, dlaczego tak, jakby to nie ma żadnego sensu. I podobało mi się zakończenie Johna. Tak. Jakby podoba mi się to, że on kończy trochę w tym miejscu, gdzie zaczął. Podoba mi się to, że ma ten taki, powiedzmy, story arc, że kiedy wreszcie pozbywa się tych szalonych kobiet ze swojego życia, wreszcie może pogłaskać psa i wie, co ważne. I tak, to chyba zakończę na tym, żeby tak, powiedzmy, od tej pozytywnej noty zacząć.
Znaczy, mnie zastanawia, czemu akurat się zdecydowali, żeby w tak ważnym momencie, jakim jest finał, wzięli scenariusz z Wattpada, jakiegoś fanfiku, nie? Bo totalnie lepienie tych wszystkich finałowych rozwiązań z rzeczy, po pierwsze, przewidywalnych. To kurczę, te rzeczy, które cię niby miały zaskoczyć, to i tak było takie, okej, spodziewałem się tego raczej, że tak się skończy. Ale jestem zaskoczony, że nie było aż tak źle, jak myślałem po ostatnich odcinkach. Bo naprawdę ten odcinek był strasznie wolny, to mnie zdziwiło i było tyle rzeczy do zamknięcia, więc właśnie te pierwsze pół godziny to było powolutku. Mamy Tyriona, który każde słowo waży, który mówi powoli, wykłada wszystko to, co się działo, wykłada swoją filozofię tego, co się dzieje w finale. I patrzę na zegarek, mówię, kurczę, zostało pół godziny, a tutaj trzeba, wiesz, że całe wszystko obsadzić, całe królestwo, wszystkie wątki podomykać, ale to powolne, co się działo powolnie, było naprawdę całkiem okej. I też ten odcinek był strasznie ładny wizualnie, bo mieli czas, żeby się zatrzymać na poszczególnych kadrach, na poszczególnych scenach, na przykład ta scena, gdzie Jon idzie powoli przez te zaspy z pyłu czy śniegu, nie, to był chyba pył jeszcze ten z tak, no śnieg połączył, tylko śnieg, to się tak, bardzo szybko się ta zima skończyła, jak tylko Daenerys się skończyła, to zima też się skończyła, ale właśnie ta scena, gdzie tam Jon podchodzi do smoka, była strasznie ładna, wysmakowana, mieliśmy tą scenę z Brothers, jak wchodzi Daenerys do tego tronu i go tam wiesz, głaszcze i ten, taka bardzo sensualna, że w końcu jej się udało, to też było bardzo, bardzo ładnie pokazane i no, po prostu ładnie to wyglądało. I z tym nie miałem problemu, naprawdę fajnie się to oglądało, no tylko było znowu za szybko i też takie niektóre rozwiązania, to ładowanie Brana na ten tron szybko, bo musimy kogoś, kogo mamy, Bran siedzi w środku, to może Bran, nie? To jeszcze, wiesz, Tyrion tak, jeszcze widać, że Tyrion myślał o tym, że kurczę, muszę się ustawić, bo wiesz, się źle podziało, wszystkie złe decyzje podjąłem, jakie mogłem źle podjąć, to wszystkie były złe, więc może tego Brana usadzę, tutaj nie będzie za dużo kombinowania, on nigdzie nie ucieknie, nie?
No właśnie, ja mam pomysł, bo wydaje mi się, że wiesz, przez to jak spalili tron, to musieli wybrać na króla jedynego kolesia, który ma własne krzesło. I padło na Brana. Bo autentycznie nie widzę innego wytłumaczenia, czemu on.
Posadzenie Brana na tronie to jest tak, jakby nowym premierem, nie wiem, Wielkiej Brytanii została Wikipedia.
Tak.
Bran jest de facto książką historyczną. On nie jest osobą decyzyjną. On jest książką historyczną, on jest całkiem niezłą Wikipedią, ale jego możliwości decyzyjne są żadne. Oni ładowali nam... W ogóle cały ten odcinek to jest taki, jakby mam wrażenie, jakby ktoś na kolanie podopisywał wątki, że to ostatni może sezon tak wyglądał, ale tutaj to najbardziej waliło po oczach. Od dłuższego czasu Bran był nam przedstawiany jako osoba, która jest kompletnie zdystansowana. Tak jak mówi do Jamie'ego, powiedział, że I don't want anything, czy tam I don't want anymore, coś takiego, że on już niczego nie chce. On już nie ma potrzeb. Jak możesz być cholernym królem, skoro nie masz potrzeb, skoro nie masz chęci? Chęci, żeby może pomóc poddanym, chęci, żeby coś tam, żeby... Jak możesz być królem, będąc właśnie jedynie encyklopedią?
W ogóle...
Nie wiem. Ten cały, ta cała przemowa Tyriona o opowieściach, no fajnie, że chłopak zna opowieści, ale jakby nie o to chodzi w byciu królem trochę, żeby... Słuchajcie, to wam
wiesz,
opowiem,
to,
jak
cały
ten i ten.
Motyw, jak,
no, nie.
Tyrion wykłada też opowieści, są takie ważne. To było, kurczę, jak z jakiejś takiej, wiesz, bajki narzeczona dla księcia, nagle się odpala, nie, że taki dziadek się pojawia i mówi, jakie
wzięło.
Ważne są opowieści, narracja jest najważniejsza. Wiesz, to nagle takie zrobiło meta mocno i trochę, wiesz, nie pasowało zupełnie do tego, co działo wcześniej w serialu. Wiemy, jak wyglądała gra o tron, a to było wszystko takie bajkowe. Każdy dostaje swój happy ending, bo nawet jak Jon, który, wiesz, musiał popełnić tą, wiesz, podjąć tą decyzję, naprawdę ważną, nie istotną, która miała wszystko zmienić. No i tak na koniec, wiesz, z kumplem Tormundem, ze swoimi ludźmi wchodzi do lasu.
Oh. Ja mam ogromny problem z wątkiem Jona, ale to dlatego, że najpierw wątek Daenerys. Jakby to byłoby wszystko spoko, gdyby nie to, że cały czas w poprzednim odcinku przełączył jej się ten pstryczek i wiele osób broniło tego, że ej, ale już były takie przesłanki, że może coś z nią być nie tak. Widziałem świetny materiał, który był zatytułowany, że właśnie przesłanki to nie jest rozwój postaci. Tam było właśnie, że hints are not character development. Że to jakby jedna rzecz, że robić przesłanki, a co innego nagle przełączyć pstryczek. I po prostu jak ona zmieniła się w tego wielkiego westeroskiego Hitlera w pewnym momencie z tą przemową do swojej czarnej armii, która jej prawie hejluje tam w tym miejscu i mówi o tym, że zaraz cały świat będzie u jej nóg leżał. I te teksty, które mówi do Johna, że nie damy im wyboru. Kiedy to się stało? Kiedy
to miało miejsce? Jak jej te skrzydła smoka włączyły,
no dosłownie, demona. Ona się zmieniła tego mrocznego dyktatora po prostu o tak. I dlatego pomimo tego, że te sceny były ładne, jak tam John ją zabił i tak dalej, to było naprawdę ładnie napisane. Jeżeli nagle uznamy, że cały wątek Daenerys i cały rozwój nie jest potrzebny, to gdyby dopisać coś tam z tyłu, to byłoby ładne i to tak samo jak w poprzednim odcinku mieliśmy i tak samo tutaj to spotkanie Jona i Daenerys i to, że w końcu on ją zabija, to byłoby bardzo ładne, tak ten smok przylatuje, zabiera ją. Bardzo ładnie nakręcona scena, ale tak nie ma sensu. Z czym miałem problem, jeśli chodzi o Jona, to, że ten wątek, że on jest synem Targaryenów i Starków, wyrzućcie go na chwilę z serialu, powiedzcie mi, co się zmienia. W tym momencie, co zmieni to, jeżeli ten, jakby ta wielka tajemnica, ja nie mówię, że Jon miał zasiąść na tronie, ale żeby jakikolwiek wątek został tym pchnięty, że na przykład Daenerys jednak stwierdzi, okej, to muszę go zabić, skoro idziemy w taki bardzo, już nie robimy najbardziej podłą rzecz. Gdyby Sansa, nie wiem, zwołała ludzi na północy, którzy już idą Jona na tron posadzić, czy coś takiego. Chodzi o to, że poza tym, że niektóre osoby o tym rozmawiały, i mówiły, no to niedobrze, o to dobrze, nie wiem, Varys może zginął przez to, bo listy wysłał.
Ja to jeszcze...
Ale ogólnie to nie miało żadnego, gdyby Jon był do końca tym Benkartem, Jonem Snow, w którym zakochała się Daenerys, to dalej wszystko skończyłoby się tak samo.
Dokładnie.
Właśnie, wiesz, Tutaj rozumiem to, że to wynikało z tej przemowy Tyriona, nie? Że ona się już nie zatrzyma, że ty jesteś tym, który będzie następny w kolejce, żeby do odstrzału, nie? Bo już wie kim jesteś, wie, że masz prawo zasiąść na tronie, ty jesteś następnym do odstrzału, ale ten cały wątek się opiera na tym ich uczuciu, nie? Na tym ich związku, na tym, co jest między nimi, ale tu jest bardzo źle zrobione to, że ten związek jest przedstawiony tylko w tych 6 odcinkach, w tym ostatnim sezonie, nie? Mhm. On był za późno wprowadzony, za późno było ich spotkanie, że w ogóle nie czuć, że coś między nimi było. I to jak, wiesz, jak to zostało podsumowane. Nie czuć w ogóle tych emocji, nie? Bo to byli, dla mnie to byli cały czas dla siebie obcy ludzie. Nie było, wiesz, tylu scen między nimi, a te, które były, to były tak, wiesz, na chybcika, żeby tylko, o, tutaj już, wiesz, gdzieś się w łóżku kulają, tutaj się tam ściskają. I to były, wiesz, 2-3. I ten, a cały ten finał, cała ta emocjonalna scena, gdzie oni wbijają, już była... wiesz, mocno nacechowana tym, że oni, wiesz, pałają się tą miłością i on musi podjąć tą decyzję, nie? Że on zginie, jeśli tego nie zrobi, ale jest to też dyktowane tym, że oni do siebie żywią wielkie uczucie. A tego uczucia nie było, bo one były wprowadzone dokładnie w tym sezonie, nie?
Plus też to, że zgadzam się całkowicie z tym, co Oscar powiedział, że to jakby jego pochodzenie nie ma znaczenia, tak? No bo Jon zabija Daenerys nie dlatego, że boi się, że o, on będzie następny, którego ona się pozbędzie, bo on ma większe prawa do tronu, no tylko on to robi dla większego dobra, tak? On myśli o wszystkich ludziach, o Westeros, o tym, że ona po prostu nie będzie znać opamiętania w tym, jak bardzo chcąc wyzwalać ludzi, będzie ich niewolić i palić tak naprawdę. I to nie ma żadnego związku z nim samym, tak? I my to widzimy, bo wiemy, jaki on jest, a to jakby wkładanie jeszcze w usta Tyriona tego, że on będzie następny i podkreślanie tego jego pochodzenia jest tak totalnie bez sensu i w jakiś sposób no, umniejsza to jego poświęcenie, tak? No bo właśnie on jest tą najmniej samolubną osobą w całym tym serialu. Jest człowiekiem, który prawie nigdy tutaj nie myśli o sobie, o tym, czego on by chciał. I jeszcze druga rzecz, że później jak jest właśnie to zebranie tej rady, gdzie tam Tyrion zaczyna przemawiać, ja byłam przekonana, że on w jakimś momencie powie coś właśnie o Jonie, tak? Że no halo, on tu zabił Daenerys, ale tak naprawdę on miał największe prawa do tronu, tak? A bo to raz w historii władca, który jakby zasiadał na tronie tam później, musiał najpierw zabić władcę, który siedział na tronie wcześniej. No nie, tak? Jakby tak to działa z reguły, że ten, który wygrywa, no to ten poprzedni władca ginie, więc byłam przekonana, że...
Daenerys to zrobiła, nie? Zabijając Cersei.
No dokładnie.
Tak, rebelia Roberta, tak? No i tak dalej. No przecież tak to działa. Jeśli chcesz usiąść na tronie, no to ten król przed ginie. No więc ja byłam przekonana, że oni wyciągną w jakimś momencie to, że halo, no Johna tu nie można więzić i osądzać, bo to on tu jest prawowitym królem. Ale nie, jakby wszyscy o tym zapomnieli. Rozmawiali o tym minutę wcześniej i nagle nikt nie poruszył tego wątku. Ja tego kompletnie nie rozumiem.
To jest fatalne,
skoro,
po prostu.
Skoro właśnie, wiesz, Tyrion osadza na tronie Branna, który nie chce być królem, który właśnie nie nadaje się do tego nijak, który nie tylko nie chce, bo nie wiem, bo ma jakieś tam inne potrzeby, no tylko tak jak mówiliśmy, nie ma żadnych potrzeb, nie będzie w stanie, nie wiem, empatyzować z jakimś swoim ludem, no bo nie ma już w sobie tych umiejętności, tak? No to chyba już lepszym królem niechcącym tronu byłby jednak ten Jon, który jednak jest przy tym wszystkim ludzki i właśnie taki nieegoistyczny i który no, jest gotów do najwyższych poświęceń dla dobra tego ludu, tak. ale nie, zapominamy ale, o tym. Przecież come on, ci Ansali zaraz odpłynęli na wschód, więc oni nie będą sprawdzać, czy Jon się na murze, czy gdzie on jest, oni już to nigdy nie wrócą.
To się dzieje, kiedy za bardzo chcesz zaskoczyć widza i zrobić coś nieoczekiwanego, kompletnie olewając jakby historię, która była do tej pory. Zwróćcie uwagę, że trzy największe wątki całej Gry o Tron. To była podróż Daenerys, która została w pewnym momencie w przedostatnim odcinku pstryczek jej się w mózgu przełączył. Kompletnie niesatysfakcjonująca droga, która zakończyła się nagle, tak jak mówię, były przesłanki, ale nic więcej. Historia White Walkerów, które już wałkowaliśmy wielokrotnie, która nie miała absolutnie żadnego znaczenia i wpływu na nic, co ustaliliśmy, bo nawet ci nieskalani, jak się okazuje, było ich cały czas tak dużo, że to w ogóle nic im nikt ten Nocny Król nie zabił. I tajemnica Jona. Od pierwszych sezonów były te dyskusje o tym, kim jest Jon, czy Ned Stark, który był takim szlachetnym gościem, czy zdradził swoją żonę, czy przywiózł tego Benkarta, to nie pasowało i tak dalej. Wielka historia, która wszyscy... O, on jest tym gościem. I znowu, bo zawsze są te zarzuty, o, bo byś chciał, żeby było tak, jak chcesz, żeby on usiadł na tronie, ale ja nie chcę, żeby on usiadł na tronie. Ja po prostu chcę mieć satysfakcjonujące użycie wątku, który mi pokazywaliście przez taki czas. Tak samo było z Nocnym Królem, tak samo teraz. Jeżeli przez 8 sezonów ładowaliście mi do głowy to, jak istotny jest to wątek, to go użyjcie do czegokolwiek. Zróbcie z tym coś, nie? Zróbcie to, że ktoś go chce posadzić na tron, przez to właśnie Daenerysie, cokolwiek, po prostu jakkolwiek. A w momencie, w którym ja teraz jestem w stanie wyobrazić sobie idealny scenariusz taki sam, wyrzućmy ten wątek z całej tej akcji, nic, on dalej jako Benkart Jon Snow zabija Daenerys w tym samym punkcie, jest zesłany znowu na ten... Wszystko jest identyczne, nic się nie zmienia, więc to jest najgorsza rzecz po prostu, jaką możesz zrobić, jeśli chodzi o oczekiwania fanów i niespełnienie.
Wiesz co, najlepsze, że nawet w tym momencie, gdzie jest ta przemowa, gdzie wybierają tego króla nowego, nawet nie muszą zmieniać tego całego wątku, gdzie Tyrion opowiada o tym, jak ważne są historie, jak ważne są opowieści, jak ważna jest historia, która stoi za tym królem, nie, żeby sobie ją przekazywać dalej i budować ten jego obraz, nie, taki legendarny, bo mamy przecież, mieliśmy tam Sama, który zna historię Jona, wie, że on jest tym Targaryenem i Starkiem. I cała historia tego, jak on się urodził, jaki był związek jego rodziców, jest fantastyczna, wiesz, która by podnosiła na duchu, która by robiła z niego tego idealnego króla, nie? Że są ci, którzy, wiesz, się tym czystą miłością
byli połączeni, wojnę.
Nie? Tak, tak, wywołali przez to wojnę, ale wiesz, ale to była czysta miłość, nie? I on był dzieckiem tej miłości i to jest taka historia, która, wiesz, pobudza i też jest opowieścią.
Ale trzeba zaskoczyć widza, zróbmy coś, tak, czego się nie spodziewacie.
A tak, ale wiesz, że to jest historia, która się przewijała cały czas przez 8 sezonów, cały czas gdzieś tam dokładnie. Była w tle, nie? Od tego zaczęło się śledztwo Neda Starka, wiesz, które tam wszystko, no wiesz, i to stało za Nedem, nie? Za tą postacią, którą pierwszą poznaliśmy, którą lubiliśmy. I to było wokowane przez wszystkie sezony, ten wielki reveal, że Jon Snow jest tym ważną postacią, połączeniem tych dwóch rodów wielkich, a nagle wiesz, w ostatnim odcinku Bran, to hej Bran. No
i mówię, nawet jeżeli ten Bran by usiadł na tym tronie, to gdyby chociaż po drodze tego wątku użyto w jakikolwiek sposób, ale możesz go wyrzucić ze wszystkich odcinków, absolutnie wszystkich odcinków, będą minimalne zmiany i tego nienawidzę. Aczkolwiek
wiesz, to by było fajne jakby, tylko dodam jeszcze tylko, żeby było fajne jakby właśnie Jon mógł się poczuć w tym momencie, wiesz, że on musi przejąć wiesz, siąść na tym tronie, bo ktoś musi, nie? I że on jest tą ostatnią osobą, która została, która naprawdę ma kompetencje, żeby to zrobić i stoi za nim historia, żeby siąść. I on tego nie chce zrobić, ale wie, że tak jak jego, wiesz, przybrany ojciec Ned Stark, on wie, że jak jest coś do zrobienia, trzeba to zrobić, to trzeba to robić, nie? I on zawsze to robił. Wiemy, że jak
tak,
wyszedł za mur,
zabił Daenerys, tak? Z tego
tak,
powodu.
Tak, on wiedział, że jak trzeba coś zrobić, to trzeba to zrobić. I to jest jego powinność, tak, wiesz, powinien działać, bo jest tego nauczony, nie? Wiesz, tego właśnie go nauczył Ned Stark i wszystkie rzeczy, które przeżył w trakcie tego serialu. I że on nie chciał być tym królem, ale musi nim zostać. Ej. I to by miało sens, to by do wszystkiego pasowało, nie?
Jak dobrze rozumiem, to jak on tam pojechał na ten mur, to rozumiem, że on tam nie został na murze, tylko pojechał z dzikimi już. Bo tam...
Tak, no bo nie było po co siedzieć na murze,
no to jest najlepsze,
no
jak, bo... właśnie, jak ja słyszę, jak słyszałem, że go zesłali na tą nocną straż, a ja myślę, chwila, na nocną straż, która dalej ma istnieć, z dzikimi sztama, White Walkerów już nie ma, czyli wysyłasz go, żeby sobie, jak to oni mówią, odmrażał jaja na tym murze i wszystkich tych tam bękartów dalej chcesz, bo on mówił, zawsze musi być miejsce dla bękartów i niechcianych osób. To nie możecie zrobić jakiejś szkoły, może gdzieś w dorm, może gdzieś, gdzie ciepło i przyjemnie jest? W sensie, to mur nie ma sensu, to już nie ma dlaczego znaczenia. Wysyłacie ich i mówicie im, ej, macie bronić tej krain ludzi, ale przed kim? No, nie wiem, a przed dzikimi? Nie, czekaj, Tormund jedzie, sztama, wpuść go. Dobra, to przed kim? Nie wiem, niedźwiedziem polarnym. No, na tym etapie nie ma absolutnie żadnego sensu, że ta ma nocna straż dalej istnieć. Mówię, i to też jest takie, o, bo wróćmy Johna z powrotem tam, więc on tam pojedzie i fajnie, że pojechał dzikimi. Ale właśnie gdybyśmy zobaczyli ruch do przodu, no to na przykład gdyby sam John albo ktokolwiek stwierdził, okej, okay, na przykład nawet John, który na przykład jako król stwierdziłby, że okej, faktycznie ta nocna straż była ważna, dzięki niej tacy ludzie jak Jacek, ludzie jak Sam, tacy inni ludzie gdzieś tam powiedzmy wyszli na ludzi, że tak powiem, gdzieś tam mieli swoje miejsce. To zróbmy coś podobnego, ale może niekoniecznie na tych tak trudnych zasadach i na zasadach właśnie tam na północy, gdzie w ogóle nikt nie ma po co już siedzieć.
Ale wiesz, ale
zwłaszcza, że...
No.
Nie, bo zwłaszcza, że jakby w tym momencie to całe królestwo toczą zupełnie inne problemy niż na początku serialu, tak? Że wcześniej właśnie tym zagrożeniem była wojna, były właśnie ewentualnie konflikt z dzikimi, czy później konflikt z White Walkerami. W tym momencie największym zagrożeniem królestwa jest to, że na skutek wojny mamy przede wszystkim niedobory jedzenia. Oni tam później o tym rozmawiają. Jest, nie wiem, są zniszczone zamki, tak? Są całe armie wybite. Oni powinni rolników z nich zrobić w tym momencie, żeby oni tam poszli na te żyzne ziemie i uprawiali to. żeby ci ludzie w tym królestwie mieli co jeść. Albo niechby domy odbudowywali w królewskiej przystani, a nie będą na murze siedzieć i gapić się w przestrzeń, tak? No to z żadnego punktu widzenia nie ma sensu.
Rozumiem, że i tak John olewa ten rozkaz i jedzie za mur i ma
ich
gdzieś.
Tak, ale mówię, ale to była taka niewytłumaczona mama łyga, ten jego wątek, nie, że on pojechał na ten mur, nagle Tormund tam stoi.
Siema Tormund, lecimy do lasu.
Idą w las. Nie masz tu żadnych zasad, jakie tym, wiesz.
Ale jest jeszcze jeden wątek, który jest głupszy.
Ale chociaż psa pogłaska.
No, chociaż przytulił psa, to doceniłem.
To dobra.
I fajnie, że John dostał najfajniejszy happy end, jaki tylko mógł dostać. Tak. Ale to jest tak niekonsekwentne. Ale jest
to
głupszy
jest
wątek.
To jest z Tormundem, wiesz, jedzie ten Tormund. Tak,
ale jest głupszy wątek. Jest głupszy wątek według mnie. Jest to wątek Arii.
O Jesus.
Wątek Arii jest najgłupszym wątkiem w historii. Wiecie tą Arię, jak była mała, ona zawsze opowiadała, że chce wypływać na nieznane krainy i odkrywać nowe lądy, których nikt nie wiedział. Kojarzycie tą Arię? Nie, ja też nie. Więc to jest właśnie ten problem. To tak ona nagle Aria. Popłynę, gdzie nikt nie popłynął. Aria, co? Ale dla... Co? No, wczoraj przyszło mi do głowy. Aria, tak sobie chodziłem, gdzie ja popłynę, tam gdzie nikt
ale
nie płynął.
To jest totalnie takie, wiesz, Aria, gdzie płyniesz? W stronę spin-offu. Nie? Mogą spokojnie z nią teraz kręcić, wiesz, jakiś miniserial czy coś. Aria na nieznanych krainach.
Ale co jej nagle do głowy przyszło? W sensie to z niczego nie wynika. Może by chciała zostać, na przykład pomagać ludziom i być na przykład asasynem, który, wiesz, takim Robin Hoodem trochę zostać, nie? To by było w jej stylu. Było to całe bractwo tego deszczowego lasu, gdzie tam był Beric Dondarrion. Może nowych takich by założyła i by pilnowała, jakby tam władza za bardzo się gdzieś rozpanoszyła. To by było w stylu Arii. Może chciałaby wrócić i pozbyć się tej gildii asasynów, która wie, że dalej tam istnieje i z nimi jakoś zakończyć sprawę, bo na przykład wie, że będą zawsze na nią dybać, czy coś takiego. No cokolwiek, co byłoby wynikałoby z jej ruchu. Nie, będę nowym, kurde, Krzysztofem Kolumbem.
Aria Creed.
Jak widziałam tych ludzi, jak umierają na ulicy, jak ich Daenerys spaliła, to stwierdziłam, kurde, ale bym chciała stąd wypłynąć gdzieś w nieznane.
No, ale w ogóle z czego to wynika? Jak pomyślicie o całym budowaniu wątku Arii, która, nie wiem, 2 sezony siedziała w gildii asasynów, no i zakładam, że to wszystko prowadziło tylko do momentu, jak ona zabija Nocnego Króla, że po to był ten jej cały, powiedzmy, boost umiejętności, że dobra, zabiła Nocnego Króla i od tego momentu Arya jest totalnie po nic też w tym serialu. Jakby ona, nie wiem, ona powinna była zginąć też w tej walce, nie wiem, rozpaść się razem z tym królem, bo ona od tamtej pory nie zrobiła nic. Ona poszła, popatrzyła, wróciła i w tym odcinku to samo. Poszła, pogadała chwilę z Jonem, popatrzyła, nic nie zrobiła. Jakby... O co chodzi?
Masz ten cały... Gadaliśmy o poprzednim odcinku, gdzie jest cały story arc, który ma budować jej nienawiść do Daenerys, żeby ona widziała,
tak,
jak dzieci umierają.
Tak, ten kwadrans przechadzki.
I to... Tak, strasznie dużo czasu temu poświęcili. Owocem tego była zamienienie dokładnie 2 zdań z Jonem.
W ogóle ta scena, wiesz, z tym koniem, gdzie ona gdzieś tam jedzie, coś zrobi, a nagle się pojawia przy Johnie, siema,
słuchaj, jest taka sprawa.
No i nawet konia nie ma, nie?
Jest taka sprawa, że ja chciałam tutaj coś zrobić, ale chyba nie zrobię już, nie mam się czasu.
W sumie to ty zrób, ja spadam,
no
siema, nara.
Ten Monte Carlo, no i to na końcu twierdza, że popłynie w nieznane. No, w sensie, co? Kiedy w historii Arya wyrażała chęć jakąkolwiek być jakimś podróżnikiem, jakimś, nie wiem, pionierem. Tego nigdy nie było, to nie wynika z żadnych budowy postaci.
W Black Flaga za dużo i wiesz, i ustawili swoją wersję.
Właśnie nienawidzę takich rzeczy, które wynikają znikąd. I mówiliśmy o tym, że Daenerys... To jest gorsze niż Daenerys, bo tak jak mówiłem, to, że Daenerys miała przesłanki, że może oszaleć, dalej jest do dupy, bo nie było żadnego konkretnego rozwoju, ale były przesłanki. Tyle niech będzie. Arya nie miała nawet jednej przesłanki, żeby stwierdziła, że... Okej, to już może już dużo sensowniej byłoby, że dobra, była w tym tam... Jak to się nazywało? Pentos, czy w innym tam miejscu? To może teraz chciałaby popłynąć na jakieś tam wyspy. Słyszała, że jest tam ciekawie. Może popłynąć gdzieś tam, bo już gdzieś była. Nie, popłynę w nieznane.
Co? A niech płynie.
Z tym
akurat nie mam problemu, bo ich, chociaż wiesz, to jeszcze nie było aż tak wsadzone. Było bez sensu.
To było głupie. Według mnie to było najbardziej wynikające z kompletnie niczego. Ktoś wszedł do pokoju scenarzystów i nagle rzucił: ej, to Arya popłynie w nieznane. Dobra.
No mówię, zobaczycie, że będzie za jakiś czas zapowiedź spin-offu. Szczególnie, że aktorka jest w takim wieku, że może spokojnie to udźwignąć. Będzie Arya w tych dzikich krainach, czy coś.
Okay.
Coś takiego zrobią.
To co sądzicie w takim razie o nowej Królowej Północy i tym, jak Sansa powiedziała dobrana, ale północ to zostaje, no zostaje dalej.
Ej, to mi się podobało.
Mnie też się podobało, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu oni generalnie nie rozdzielili tych królestw? Jakby po co jest ten jeden król, tych sześciu królestw? Skoro jakby i tak każda ta ziemia, każda kraina ma tego swojego władcę. Oni się tam zebrali, tak? Był jakiś ten nowy książę z Dorn, była Yara z wysp i tam był ten młody lord Arryn z doliny i tak dalej, i tak dalej. No i skoro Sansa mówi, ej, wiesz co, no w sumie to północ niech będzie osobno. A Bran mówi, no dobra, niech będzie osobno. To czemu ci wszyscy inni nie stwierdzili?
Bo nie
może
pomyśleli
ja też
o
będę
tym.
Rządzić sam i po prostu wiecie, zbieraliby się co jakiś czas na jakieś te rady, żeby, nie wiem, o jakichś globalnych sprawach sobie podyskutować razem, zrobić
oni już
dużo
zagłosowali
mózgu.
I teraz im ale nie, głupio ale, było. To ale było ale tak, że oni wszyscy już zagłosowali do tego króla i ta Sansa mówi, ja, kurde, to tak można? A już powiedzieli, a i głupio im.
Sansa to jest Tom, jak wiesz, jak masz trzech kumpli, którzy tam Ginny im spełnia życzenie, nie? Że ktoś, ja chcę być bogaty, drugi mówi kumpel, ja też chcę być bogaty, a ten trzeci mówi, ja chcę, żeby oni byli biedni, nie? I to jest dokładnie tak samo z Sansą, nie? Że wszyscy tak, zgadzamy się. I myślisz, że Sansa, której brat ma zasiąść na tronie, też powie tak, aj. Ona, nie, sorry, ja się wypisuję z tego. I wszyscy,
wiecie, ja tu jestem pełnym sercem za Sansą, bo wydaje mi się, że tak globalnie patrząc, to ona miała mimo wszystko jeden z lepszych story arków, gdzie jakby obserwujemy tę jej drogę od tej takiej, wiecie, takiej dziewczyny właśnie o tych takich tylko marzeniach o księciu i o dzieciach i tak dalej, gdzie ona dorasta do tej roli właśnie władczyni królowej, gdzie dojrzewa i super, na końcu zostaje właśnie tą królową, wszyscy są za nią, krzyczą jej imię, ekstra. No tylko właśnie... Czemu to nagle nie jest taki, wiecie, konglomerat siedmiu królestw, tylko Bran nagle ale, musi zarządzać sześcioma, a jeszcze tymi, całą... których kurde nigdy nie był.
Oni tą całą ekipę, która tam siedziała, tych wszystkich władców, to zrobili z nich taki wiesz, postaci jak sitcomu. Jak masz tego Sama, który zaczyna
mówić
o demokracji. Gadać. Ej, może wprowadzimy demokrację,
tak
nie?
Głupie.
Ty, o, jaka demokracja.
No, o, haha, może mój koń będzie głosował.
Ale wiecie, to jedna rzecz, którą doceniłem, bo ja przez sekundę bałem się, że oni tam naprawdę wprowadzą demokrację. Wyobraźcie sobie demokrację w tego typu świecie, przyjeżdżają do wioski, gdzie ci ludzie z wioski, wiecie, nie ma internetu, nie ma telewizji, nie ma telefonu, ludzie nawet nie wiedzą, jak król wygląda, skąd mają tam być, przyjeżdżają do wioski, ej, głosujemy na nowego króla, kogo chcesz? A to wiesz, koleś te pole tam gdzieś ora, nic więcej nie robi, nie wie, co się dzieje i nagle... Także jak zaczęliście śmiać sama, to przynajmniej się naprawdę pocieszyłem, że...
A to w ogóle,
chociaż uniknęliśmy tej kuli.
To było spoko meta właśnie w stosunku do tego, jak działają te fikcyjne, wiesz, królestwa w tych wszystkich, no, w tych wszystkich fantazji światach, bo masz tych ludzi, o których mówi Sam, którzy mają to w nosie, kto rządzi.
Dokładnie.
Oni chcą mieć spokój. Tam niech się biją, tam niech płonie King's Landing. Oni tam nie siedzą, to tam umierają.
Ważne, że dobrze pole jest pole zasiane, wszystko działa i tak dalej, no. Ale to wielokrotnie o tym mówili, jak Daenerys kiedyś myślała, że jak była mała i naiwna, że jak przyjedzie, to ludzie tam modlą się o to, żeby królowa właściwa do nich wróciła i ktoś tam jej powiedział, że to, ale tych ludzi to kompletnie nie obchodzi, kto rządzi w danej chwili. Oni chcą mieć tylko spokój, nie? I jakby tak. To nie miałoby żadnego sensu, chociaż uniknęliśmy tej kulki. Tej jednej. Jakby na końcu wprowadzili demokrację, to ja bym po prostu już nie wiem, co zrobił. Bo to tak nie miałoby sensu.
Ale potem jest ten moment też, który wywołał mnie trochę jednak ciarki żenady, jak Sam przynosi pieśń lodu i ognia. I tak sobie myślę, po co?
To było takie cringy.
Ale po co?
Ale dobry był motyw, jak przychodzi ta rada i Bron jest w radzie.
Tak.
To mi się podobało.
Tak,
to mi się
ładny
podobało.
Dialog.
Bo wiem, że ten jest niepotrzebny Bron, ale jednak Bron... Brona fajnie się urządził.
Bron najwięcej ugrał na tym.
Tak,
na
gdyby
tym całej...
tylko dostał zamek, to jeszcze bym sobie myślał, a co on tam robi, ale tutaj, że on właśnie ugrał, że jest tym lordem tego Highgarden, że jednocześnie jest starszym nad monetą, tak? Czyli
tak, za jeszcze nad monetą.
Littlefingera przejął.
Tak, będzie odbudowywał burdele.
Brona wątek był super i to... Fajnie.
I mówiłem, tak jak mówiliśmy ostatnio, mówiłem, że Tyrion nie oszuka swojego zioma Brona, nie? I dostał to, co chciał. Highgarden jest jego. Teraz tylko burdele odbudować i...
Najważniejsze. Co tam statki, co tam zboże, nie?
No, tak w ogóle podobało mi się...
Ale jaki jest status Sama? Bo on jest maestrem, ale ma dalej to u Gilly i ma dziecko, więc on jest...
Tak, i jest też głową rodu chyba, prawda? Jednocześnie.
I właśnie, on dużo funkcji naraz pełni.
No teraz wiesz, ale by było
powiedziane... A kto mu zabroni?
Ale tak jak Tyrion powiedział, że możecie zmieniać te rzeczy, nie? No zmieniły się rzeczy, można kombinować. W ogóle świetne było, jak pozbierali tych ludzi do tej rady na końcu, nie? Bo najfajniejsze postacie tam siedzą. Brienne nagle tam wchodzi, wiesz, też jest w radzie.
Davos, o Jezu, jak ja się cieszę, Davos, że Davosa
zaprosili,
nie? Davos jest starszy nad
statkami, no to ma sens, taki lekki.
Ale w ogóle Davos jest najbardziej kumaty, on był przez cały serial najbardziej kumatym gościem, który tylko wiedział, co się dzieje, wszystkim tłumaczył, co robią źle, a i tak później musiał sprzątać po nich, bo się wszystko sypało, bo nikt go nie słuchał. I tutaj też, masz to spotkanie i też Davos wychodzi.
Ta, ta rada na końcu może ogarniemy, jest fajnie nie? zrobiona, gdyby tylko nie motyw, że tam wjeżdża Bran do nich i tak. jakby ten Bran nie ma sensu, ale sama rada, gdyby była w innych okolicznościach, to zadziałała. Każdy jest tam na tym miejscu, którym wiesz, że w nim dobrze skończył. Wiesz, że jakby no to i... jest coś, pozycja w tej radzie każdego z członków, w przeciwieństwie do tego, co się stało z Arią, Jonem, Daenerys, to jest akurat fajne podsumowanie ich story arku i trafił tam, gdzie... No, z czegoś to wynika. Dlaczego Davos jest nad statkami? Dlaczego Bron jest tu, gdzie jest, nie? Dlaczego jest zakładamy głową tej straży królewskiej Brienne, nie? No, nie ma lepszej osoby na to miejsce. Widzimy jeszcze Podricka, który również jest w tej... już jest rycerzem, nie? Jest ser tak. Podrick Payne. Więc i to fajnie działa. Wszyscy są tam, gdzie być powinni. Tyrion, który zostaje namiestnikiem dalej... No tylko mówię, jakby to są te mniejsze postacie fajnie zrobili, ale te najważniejsze to...
I się wygrzebali to... tych ludzi, których tam nie widzieliśmy dwa sezony. Tam wiecie, Edmure Tully tam siedzi, nie? Tak. Już dawno tam nie było wiadomo, czy ten typ w końcu żyje nawet. A tu siedzi, patrzcie, i nawet chciał coś powiedzieć, nawet
nowego
ale
księcia
sam
nie dała.
Tak.
Ale w ogóle tutaj też by lepiej działało, jakby właśnie Arię zrobili w tej radzie, jak mówisz, od asasynów, od tych tajnych misji czegoś. I wiesz, i to by było dobrze pasowało do tego, co było w ostatnim odcinku, gdzie było zniszczenie King's Landing, gdzie ona widziała tych ludzi na poziomie, wiesz, ulicy, którzy giną i, wiesz, nie mogła im pomóc. I tu by miała w końcu szansę, żeby, wiesz, jako ten asasyn z cienia
no, pomagać ten nowy tym Varys.
W jakiś sposób, nie?
Tak.
No, on był starszym nad szeptaczami i tak. W tym momencie Arya jako szef wywiadu, która jest w stanie, mało tego, ona jest w stanie, wiesz, Mission Impossible, dostać się do różnych miejsc, do
i
których
wtedy,
inne osoby się nie dostaną,
sens,
podsłuchać
nawet,
inne
nawet,
miejsca.
Nawet miałoby sens to, że gdzieś wypływa, nie? Żeby zobaczyć, co tam się dzieje, wiesz, jakieś zagrożenia, które mogą nastąpić. To by jeszcze można było polepić. A nie tak, że po prostu, ahoj, przygodo, lecę, nie?
No tak, on to byłoby dużo lepsze dla niej. No mówię, Arya miała 5 innych możliwości, jak nie więcej. Kompetentny scenarzysta to myślałby jeszcze coś innego, ale coś, co wynika z jej charakteru i budowy tego. No, mówię, no tak samo John, który fajnie, że z tym wilkiem pojechał, fajnie, ale... Okej, czy jeszcze jest coś w tym odcinku, co wam przyszło do głowy? No mówiliśmy o tej zimie, która po prostu tak szła, winter's coming, przyszła... I poszła.
Jest na końcu to symboliczne takie ujęcie, wiecie, za murem, jak on już tam John idzie z Tormundem, jak tam taka jedna roślinka wykiełkowuje spod tego śniegu, że już wiecie, już nigdy więcej zimy chyba nie będzie teraz.
To też jest coś, co jest ostro zarżnięciem jakby mitu Westeros, bo jakby ta zima nie miała nic wspólnego z Nocnym Królem. To są po prostu pory roku, które wielokrotnie przez pierwszych sezonach podkreślano, że w Westeros działają inaczej. Tam one trwają latami. Tym, co u nas jest rozrozumiane przez lata, u nich trwają z pory roku. Może być 5 lat lata, mogą mieć kilka lat jesieni. I ta zima była czymś tak strasznym. Znowu kolejny zmarnowany wątek, którym nam Winter's Coming jest cholernym zawołaniem Starków, ale jest też jakby tekstem, które reklamowało ten serial przez ile sezonów. I ta zima jest niczym. Jakby... Wszyscy obawiali się tej zimy. Zima była czymś tak strasznym w tym świecie, jak to mówiła ta stara niania, że dzieci, które rodzą się i umierają w mroku, bo zima trwa latami i zanim dorastają, powiedzmy, te dzieci, że mało kto się rodzi, że wtedy jest ten okres gorszy, że trzeba zapasy przygotować. Jakby sama ta tutaj natura była sama w sobie czymś przerażającym pod tym względem. I wielokrotnie o tym mówiono. Wielokrotnie mówiono, jak ważne jest to, że ona nadchodzi, że jest wojna i nie ma jedzenia, a zima idzie. Nic z tego, no to spoko, no. Przyszło,
tak,
powiało.
Tak, no przecież to nie powinno mieć związku z Nocnym Królem, tak? Jakby rozumiem, że po śmierci Nocnego Króla rozpadła się cała jego armia, ale jakby jakim cudem nagle zmienia się pogoda, która była tam teoretycznie zależna od jakiegoś tam położenia planety, osi obrotu i coś tam. Tam jest cała ta kosmologia tego świata, prawda? Nakreślona w jakichś tych książkach dodatkowych, oprócz tam, wiesz, tych przewodnikach.
No, dokładnie, to nie jest wspólnego z żadnym Nocnym Królem. Te zimy istniały, zanim powstał Nocny Król. Widzieliśmy, jak on powstał. A pogoda Westeros i pory roku trwały na długo przed jego pojawieniem się. I to, że jak wielkim zagrożeniem była zima i to, że moglibyśmy zobaczyć cały sezon tego, jak co to znaczy, że przyszła zima do Westeros. Ta zima, którą nas straszyli od pierwszego sezonu, żebyśmy kiedykolwiek zobaczyli, co to oznacza dla tych ludzi. Kiedy drogi są nieprzejezdne latami, kiedy ten... Zapomnieliśmy o tym.
Smogot leciał zimą, zabrał zimę.
Poleciał. O byle dalej
Wziął dany i wziął zimę i poleciał daleko. I nie wiadomo gdzie, bo gdzieś odlatuje. Gdzieś go widziano, gdzieś leciał.
Bran zapowiedział, że będzie się tam bawić ze smokiem. To będzie jego jedyna rozrywka jako króla.
Wnikami.
Szkoda, że w serialu tego nie zrobił, nie? Że nigdy tego nie wykorzystano.
Ani razu, nie mógł tam wniknąć w niego i zatrzymać.
Że Brandt umiał wargować, nie? Ale co tam wronom się pobawił.
Ale właśnie, jeżeli on by mógł wniknąć w smoka, to wiecie, mógł zatrzymać Daenerys, a jeśli tego nie zrobił, to znaczy, że jest dupkiem i nie powinien. Bo ma...
No nie, no jego nic nie obchodzi. Ale tak? On się nie wtrąca w sprawy właśnie. Śmiertelników. Może by i mógł, ale po co, nie?
Właśnie, to... możesz w Wikipedii się dowiedzieć, jak, jak tak, nie wiem, wiecie, coś ale zrobić, wiecie, ale Wikipedia ci nie pójdzie i nie pokona smoka.
Ale on w ogóle wie też, co będzie, bo jak mamy tą scenę, gdzie no wiemy, że on zna przyszłość, nie?
I
to było, to było kuriozalne, jak wybierają właśnie Brana, nie? I wszyscy tak patrzą na niego, wie, że on taki fuck yeah, nie? No,
wiedziałem.
Po to tutaj wiedziałem, nie? I tylko brakowało, żeby wiesz, okulary założył czarne, nie?
YOLO.
No. Ej, ale w ogóle, jak bezsensowne jest wprowadzenie do tego świata monarchii elekcyjnej, gdzie no wiemy, że prędzej czy później to się skończy kolejną wojną, tak? No w przypadku Brana, no to tak jak tam powiedziała Sansa, on nie będzie miał potomstwa, to spoko, on tam kiedyś umrze, wybiorą sobie następnego króla, no tylko, że, czy tam królową, no tylko, że zakładając, że właśnie ta osoba na przykład doczeka się potomków, to pewnie potem oni będą chcieli, wiecie, przejmować tę władzę i znowu będzie zaraz kolejna wojna, no bo no wiemy, jak takie rzeczy się kończą, nie? No
to będzie nowy warunek. Chcesz być facetem królem, to Varys style, nie? Albo
jak w Nocnej Straży. No, przysięga, tak?
To odjechała im cała grupa kandydatów na króla, nie?
Przysięga nie skalani, przysięga, byli przysięga nie podziała. Przysięga nie podziała. John Snow był pod przysięgą, a z każdym, kto mu się nawinął, nie?
No tak.
No, nie, jaka tam przysięga? To trzeba chirurgicznie po prostu i nie ma dzieci. Nie, to też właśnie dobrze powiedziałaś o tym, ta elekcyjna po prostu monarchia, która jest w sensie naprawdę? No, mamy nowych władców, którzy dopiero się tam rozsiedli na swoich tych miejscach. Okej, teraz wybrali Brana, bo trzeba było wybrać kogoś na szybko, bo tu już każdy chce do domu wrócić. Mija, właśnie Bran umiera za chwilę i znowu się pożrą o to, nie? Jakby ród Targaryenów to nie jest tak, że coś było niewłaściwego. Przecież oni rządzili przez ileś tam pokoleń. To, że się między sobą rozmnażali, przez co no, pula genetyczna się zawężała i wiadomo, co znaczy, do czego doprowadza takie zacinanie genów, że tak powiem, no to im odwalało, nie? Ale jakby sam ród był w stanie utrzymać władzę przez bardzo długi czas. Więc gdyby po prostu, może po prostu zróbmy znowu monarchię dziedziczną, tylko może niech nie rozmnażają się między sobą. Nie wiem, taka sugestia luźna.
Z drugiej strony, to my w sumie nie wiemy, czy ten, a może ten Bran to będzie żył i setki lat, no przecież tamta poprzednia wrona, nie? Ten stary typ, co tak go grał potem, Max von Sydow, co on się potem już prawie w drzewo zamienił, taki był stary. No to ja nie wiem, może i Bran przez 1000 lat tam będzie siedział na tym tronie. No tylko po co, nie?
Wszystko...
W sumie trudno powiedzieć, nie?
Mamy tych właśnie...
Bran sobie siedzi.
Mamy też tą ekipę nieskalanych, co w końcu szary robak płynie na te wyspy, gdzie miał zabrać Missandei, ale... W ogóle też ten przeskok czasowy jest dobry, nie? Jak jest motyw, kiedy Jon zabija Daenerys i no w sumie to jest w stylu Jona, no bo nikt nawet nie wie, że on by to Daenerys zabił. Ten smok ją zabrał.
On pewnie poszedł i się przyznał, nie?
Bo tam oni mówią, że dźgnął ją tam tym sztyletem. To on pewnie poszedł i dokładnie powiedział temu szaremu rokowi: słuchaj, jest taka sprawa.
Z każdym szczegółem.
Ja tam
tak,
poszedłem,
to
ona mnie przytuliła,
że, wiesz, ciało zniknęło, nie? Przecież smok uniósł. Nikt by się nie dowiedział.
Nikt by się nie dowiedział, ale to Jon. On musiał pójść i detalami opisać dokładnie, jak to wyglądało. Nie wiem, znowu.
Ej, tak, spokojnie mógł to sfingować, przecież smokowi coś, wiesz, odwaliło, spalił tron, chwycił Daenerys i gdzieś poleciał, bo nie ma ciała.
A tylko Daenerys, tylko smok jej pilnował. Widzieliśmy wyraźnie, że ona nie miała żadnej straży, tylko koniecznie smoka, no bo smoka dosyć ciężko przejść, tylko to Jon był w stanie minąć
smoka. Oni nawet nie wiedzieli, że tam Jon jest, bo przecież Jon przeszedł tylko dlatego, żeby on mógł przejść koło smoka,
no
nie?
No tak. Ale Jon pewnie poszedł, wszystko wyznał od razu. No. Nie wiem.
No wiecie, wyobraź sobie, jak podchodzi, nie, do tego, do szarego robaka. Szary robaku, no, bo jest taka sprawa.
Też, ja mówiłem
ręka
o tym...
Ręka mi się omskła.
Kolejna rzecz, która mi się trochę nie podoba. Ja mówiłem o tym już jak jeszcze kończyliśmy ankietę, że ostatecznie nie uważam, że ktoś usiądzie tron, tylko że tron zostanie zniszczony. Tylko, że nagle smok wkurwiony spali tron. W sensie, smok, naprawdę? To było takie... No... Nie wiem, co? Jakby gdyby Daenerys wątek inaczej był poprowadzony, gdyby ona uznała, że ten tron jest jakby symbolem tego zła, które wszyscy
dotknęło. Tego koła, nie?
I ona, właśnie, tego koła. Jon gdyby został królem, to samo. Ten cholerny Bran, gdyby to stwierdził, już i tak nienawidzę tego wątku, ale gdyby. Ale Smok się wkurwił, bo Daenerys mu zabili i stwierdził zły tron.
Ale mi się to podobało, że akurat Smok zakończył ten cyrk cały, wiesz, z tym tronem i z tym wszystkim wkurwiony.
No właśnie
Smok
nie zakończył, nie?
To nic nie znaczyło.
Zakończył historię tronu, bo wiemy, jaka za nim cała historia.
No dobrze, ale to nic nie znaczyło. Nie wiem, to było... Bo ktoś może mówić, że to będzie było takie, że Smok powiedział, że jeśli Daenerys na nim nie usiądzie, to nikt na nim nie usiądzie.
No, ale spuścił skrzyżę.
Tylko Bran i tak by nie usiadł.
Właśnie, to co? Nie wiem,
ale
to też...
symbolicznie, jako wiesz, ukrócenie tego, tej historii.
Ale nie lepsze byłoby, gdyby jednak jeszcze zrobił to ktoś myślący bardziej, gdyby to było ktoś, czyjś gest.
Ale wiesz, ale tutaj
czyjkolwiek.
Ten czas, to i tak było coś, co było okej na jakimś poziomie.
No dobra, ale
było...
w porównaniu do pozostałych głupotek to jeszcze ujdzie, no. Nie?
Nie, bo to wizualnie było, wiesz, sycące.
Nie, scena była ładniutka.
Tak jak mówię, że ten odcinek był naładowany takimi naprawdę wizualnie pięknymi kadrami. I tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I te sceny z Smokiem też naprawdę ładnie wyglądały. Tak. To jak niszczy tron, jak zabiera Daenerys, było strasznie bajkowe, ale to nadal ładnie okay. Wyglądało, bo naprawdę cholernie estetyczne.
Ale to też w tym odcinku, jak się już Daenerys kompletnie włączył, ten wewnętrzny Hitler po prostu. Jak ona zaczęła te swoje przemowy mówić i tak dalej. To ta zmiana to była dosłownie, jak ktoś na nią urok rzucił.
Ja miałem takie przebitki od razu, wiesz, na Huxa z Gwiezdnych Wojen.
No, dokładnie. No. To mówię, zmieniła się niczym Anakin Skywalker po prostu nagle.
No, to był ten pstryczek, wiesz, żeby to jeszcze przez poprzedni sezon budowali bardziej, zarysowywali, że i naprawdę zaczęło
odbijać. Powoli coraz bardziej okrutne czyny w imię usprawiedliwienia swojej misji. Ale nawet Tyrion mówi w tym cholernym więzieniu, że mówi, no, bo zabijała tych złych ludzi, wszyscy cieszyliśmy, że zabijała złych ludzi i było spoko i dzięki temu jej władza rosła i ona coraz bardziej sobie usprawiedliwiała to. Tylko, że okej, to nie jest tak, że sobie usprawiedliwia i nagle pyk, tylko no to w takim razie mógł powiedzieć, o, potem zabiła kogoś tam i on był niepewny, ale uznaliśmy, że to większe dobro, nie? Potem zrobiła jeszcze coś tam. Już byliśmy niepewni tego, ale gdyby to tak zaczęło stopniowo postępować, bylibyśmy dużo bardziej usatysfakcjonowani. A Tyrion mówi, zabijała złych, pam! To było takie...
Tak, no, od łowców niewolników do niewinnych jakichś dzieci, tak. Kobiet, sierot mieszkających
bez
po prostu
pośrodku.
W mieście, nie? To...
No to było... To jest pozlepiane strasznie słabą gliną, żeby nie powiedzieć czymś gorszym, to pozlepiali, nie?
Dobra, podsumujmy sobie ten odcinek w takim razie ostatnimi słowami i jeszcze pogadajmy chwilę na końcu o całym serialu, o tym jak to wszystko się zlepiło. No, ja uważam, że to jest... Odcinek był tak samo fatalnym zakończeniem jak ten wątek, jak cały ten sezon jakby nas już w tą stronę prowadził, aczkolwiek zgodzę się z wami, że jakby on nie był aż tak zły jak niektóre poprzednie. Ale to dlatego, że przynajmniej na przykład wątek Daenerys był spójny z poprzednim odcinkiem. To nic, że to wszystko jest niespójne z poprzednimi odcinkami, ale to w poprzednim był ten przełącznik, który nas bardziej zirytował. Tutaj jakby już tutaj te zejście w szaleństwo było konsekwentne z poprzednim odcinkiem. Więc chociaż tego trochę było. No Jon dostał fajniutki happy endzik, który nie miał sensu, ale przynajmniej był dla niego happy endzikiem, więc spoko. Ale no to jest zawód, tylko mówię, nie jestem w stanie jakby mówić, że sam ten odcinek jest głupi, bo on jest tak samo pisany na kolanie, jak cała masa tego sezonu jakby. Ten Bran, szczerze mówiąc, mnie jakoś wyjątkowo nie zaskoczył. Już na tym etapie myślałem, że naprawdę wprowadzą demokrację, więc po prostu to już nie było. Ta Arya, która nagle chce płynąć sobie, zwiedzać świat, no po prostu to jak mówiliśmy, jak zginął Jaime, jak zginęła Cersei i teraz on tam ich wygrzebał pod tymi gruzami, okej. Okay. Jakby... Mówię, to zakończenie mnie osobiście nie zawiodło. Dlatego, że już byłem tak nisko, poprzeczka moja spadła, z jakimikolwiek oczekiwaniami po tym cyrku, który się dział ostatnio, że jakby ja cały sezon ostatni jest dla mnie jednym wielkim śmietniskiem. Poza może pierwszymi dwoma odcinkami, które jeszcze nam jakoś podbudowywały do tej walki z naszym królem. To je razem dobrze ocenialiśmy wszyscy, bo one jeszcze czegoś prowadziły. Od tego momentu była równia pochyła. I jakby, no... Mieliśmy bajzel i skończyło się kompletnym bajzlem, który z niczego nie wynika. Cały ten sezon po kolei wyrzucał wątki postaci do niczego, powodował, że wiele ich zachowań z niczego nie wynikały. No ten, to było też takie przypieczętowanie się, tak jak mówię. Jon, którego cały wątek do kosza, zima, wszystko, no także... No, trudno. Także jakie jest wasze ostatecznie po tym odcinku i po tym sezonie podejście?
To. Co mogę jeszcze powiedzieć? Kurczę. No, wiesz co, właśnie uwiódł mnie ten odcinek tym, że wizualnie był ładny i narrację prowadził właśnie za pomocą obrazów, tak jak na przykład ta cała końcówka, gdzie mamy trójkę Starków, która podąża podobną drogą. Jest to pokazane, wiesz, podobnym kluczu, że każdy gdzieś tam podąża, jest ładna muzyczka, ładnie to wygląda i gdy nie musisz o tym myśleć, gdy nikt w tym momencie nie gada, to jest okej, okay, ale jak sobie przypomnisz, co do tego doprowadziło, no to zaczyna się to wszystko sypać i nie spodziewałem się, że będzie aż taki spadek poziomu między poprzednim sezonem a tym, nie? Tam, gdzie wszystko jednak się gdzieś dopinało, wszystko myślałeś, że do czegoś dąży, a tutaj mieliśmy takie patologiczne, wiesz, dążenie do tego, żeby podomykać wątki, że mamy tam cały wór postaci, bo one wcześniej były tylko dodawane, nie? Każdy był dorzucany i większość z tych postaci była naprawdę fajnie kreowana, że nawet te epizodyczne były w taki sposób pokazane, że chciałeś, żeby było ich więcej, chciałeś, żeby coś pokazały, nie? Jak mieliśmy na przykład Berika, który, wiesz, gdzieś tam się pojawił w tle, a później, no, już rozpoznawałeś typa, wiedziałeś, że i też dostał swoje fajne zakończenie, fajnie, i też miał swój czas, ale nadal mówimy o tych 6 odcinkach, że każdy musiał dostać swój moment w tych 6 odcinkach, coś trzeba było z nim zrobić i to się zaczęło sypać, bo ten główny wątek gdzieś musiał być spychany, te główne wątki gdzieś na bok, całkowicie, bo mamy tyle postaci, musimy to domykać, musi każdy coś swojego dostać, trzeba to jakoś zakończyć, bo przecież Martin nigdy nie skończy tego swojego cyklu, nie? Więc my to musimy na tych podstawie jego notatek coś tam z tego ulepić. I kurczę, nie wiem, czy oni naprawdę lepili, co się dało z tego, co im Martin tam podsunął, że wiesz, że on miał jakąś bekę, że sobie, wiesz, napisał mi jakieś luźne notatki i róbcie z tego zakończenie, bo no jest to strasznie widać, że to jest wszystko robione na szybciocha, żeby tylko domknąć, żeby tylko to miało jakoś się zakończyło. Zresztą to też jest to zakończenie strasznie, strasznie otwarte, bo dla mnie na przykład wszystko to, co się z Dany działo przez te sezony i to, jak się z nią skończył ta moja historia, to jest zupełnie niesatysfakcjonujące. To jest całkowita zmiana jakiegoś funkcjonowania jej rzeczy w głowie w tych 6 ostatnich odcinkach. Tak samo to z Johnem, który był, wiesz, coraz bardziej kreowany na tą istotną postać, na tego, który może coś zmienić. Tutaj też po prostu wrócił do punktu wyjścia, pojechał do lasu, nie? Będzie coś tam wcinał korzonki z Tormundem i fajnie, będzie zabawa. No, jest to wszystko właśnie rozgrzebane, tak jak mówiłeś, że zrobił się z tego bajzel i nie jestem całkowicie zawiedziony tym, jak to się zakończyło, bo no mówię, próbowali mnie uwieść kilkoma rzeczami, aktorzy też się sprawiali, wiesz, na ile mogli, nie? Tych, których lubisz, aktorów też, dawaliście by naprawdę wszystko z tego, co dostali do roboty, ale no jest to bardzo, bardzo średnie i to jest smutne, bo 8 lat to oglądaliśmy i nagle, wiesz,
nawet 9, bo jest przerwa z przerwą, no.
Tak, mieliśmy przerwę dwuletnią, no mogło być dużo lepiej.
Tak, ja też myślę, że trzeba podkreślić, że jak czasem ludzie nam jakby wypominają właśnie, że jakby mieliśmy coś w głowie i mamy jakby żal, że nie wiem, wątki nie potoczyły się tak, jak chcieliśmy. Ja w ogóle nie mam o to żalu. Jakby, ja nie mam na przykład żalu o to, że Daenerys koniec końców okazała się szalona, mimo że jeszcze pamiętam w odcinku zerowym mówiłam, jak to jej kibicuję, jak to ją widzę na tronie, jak to zasłużyła, jak to cała ta jej droga, bla, bla, bla. Tylko ja mam pretensje o to, jak do tego doszło, prawda? Jak to zostało pokazane. To, o czym mówiliśmy też tydzień temu i wcześniej, ja nie rozumiem, dlaczego ten sezon i poprzedni były krótsze. Wydaje mi się, że nawet te kilka odcinków więcej sporo mogłyby dać scenarzystom, mogłyby pozwolić pokazać jednak mimo wszystko trochę dłuższą tę drogę. Przecież jak właśnie przypomnimy sobie, jak powolne były te początkowe sezony, jak postacie potrafiły przez cały sezon gdzieś iść po prostu z południa na północ i nikt nie narzekał, że to jest nudne. Właśnie wiesz, w tym odcinku przez te pierwsze pół odcinka to generalnie Tyrion chodzi. No i my mówimy, o jak fajnie, że chodzi, jak wolno, jakie ładne kadry, a narzekamy właśnie na te rzeczy, które potoczyły się za szybko, gdzie właśnie widać było, że no mieli jakiś punkt, wiedzieli, gdzie chcą dojść i nie wiem, czy nie potrafili nam pokazać tej drogi, czy już im się po prostu nie chciało. Jakby to jest ten mój największy żal do tego serialu, że nawet nie ten punkt, w którym on się kończy, tylko to, że gdzieś tam, wiecie, po drodze wycięli trochę liter alfabetu, przez co, no, musimy sobie, nie wiem, w głowie sami dopowiadać, co tam zaszło, dlaczego niektóre postaci się tak zachowały. No i to jest strasznie bez sensu. Bo wydaje mi się, że jakby ten story arc Daenerys na przykład był tak poprowadzony, jak powinien być, to to by mogła być jedna z najciekawszych jakichś, wiecie, postaci, przemian, historii generalnie w serialach. A tak to mamy tak... że chyba mało kto jest tym usatysfakcjonowany. Ani osoby, które lubiły Daenerys, ani osoby, które jej nie lubiły. No ja się czuję bardzo rozczarowana tym wątkiem. I już tym wątkiem Jona dużo mniej. Chociaż na przykład, jak pomyślimy sobie o tych rzeczach, które też były ileś sezonów temu, na przykład o tych wątkach religijnych, tak? O tym, że Jon został wskrzeszony, został, wiecie, był jakimś tym wybrańcem Pana Światła, zakładam.
Kim jest Pan Światła? O nim też zapomnieli.
I po co on został wskrzeszony? Po to, żeby zabić Daenerys, którą tak naprawdę to trochę on sam tam trochę, wiecie, jakby usadził na tym tronie przez te ich wcześniejsze historie, przez to, że ją potem odrzucił, co częściowo przez to też ona wpadła w szał, no to nie ma żadnego sensu, tak? Jakby wydaje mi się, że jakby teraz w ogóle zacząć oglądać ten serial od pierwszego sezonu i patrzeć na jakieś takie, wiecie, wątki rozpoczęte, a nie zakończone, to tego by się uzbierała cała masa. Mam nadzieję, że po emisji tego odcinka właśnie do Benioffa i do Weissa zadzwonili panowie twórcy Lost i przybili sobie z nimi mentalną piątkę, bo mam wrażenie, że to jest trochę podobna sprawa,
bardzo
czyli
podobne.
Że mieliśmy dużo nadbudowy, dużo ludzie mogli sobie spekulować i świetnie się przy tym bawić, mieliśmy mnóstwo postaci, a potem mieliśmy takie, wiecie, przekłucie balonika i to wszystko takie upadło i to nie, jakby nie na to czekaliśmy przez te lata.
Jak oglądałem ten odcinek, to dosłownie w pewnym momencie powiedziałem, że dosłownie czuję ten vibe Losta, bo dosłownie w Lost było to samo, kiedy nagle rzeczy wyskakiwały już po prostu jak króliki z kapelusza, bo nic nie miało sensu, bo wszystko brało się znikąd. I tak, chcę jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałeś, że jakby to, gdzie bohaterowie skończyli, jest okej. Okay. Pod warunkiem, że wynikałoby to z drogi, którą przeszli wcześniej. Że byłoby to jakkolwiek w jakiś sposób domknięte, jakikolwiek sposób. I są tacy bohaterowie, myśmy Bron, może Sansa, może ktoś taki. Ale jakby, kiedy mówimy o Jonie, o Daenerys, o Arii, o Jaime'im,
o Branie,
można wymieniać, to przez to, że jakby nie ma żadnego łącznika pomiędzy, może z braku odcinków, a może z tego, że właśnie chcieli zawsze ocenę zaskoczyć widza na koniec, bo jakby, kiedy budujemy coś konsekwentnie, to nie sztuką jest na końcu zrobić, haha, to z niczego nie wynika, ale się tego nie spodziewałeś. Jeżeli chcesz zaskoczyć widza, to spróbuj dać rozwiązanie, które jest konsekwentne, ale nie jest idealnie oczywiste po sznurku. W sensie, dobra, to Jon mógł zginąć w jakimś bardzo ważnym miejscu, jakby, okej, nie usiadł na tronie, ale zginął. W jakiś sposób to, że jest pół Targaryenem, pół Starkiem, wpłynęło na coś tam innego, nie? Jakby dajcie nam konsekwencję, która stwierdzimy, o, tego się nie spodziewałem, ale w sumie ma to sens. A tutaj kompletnie tego nie czułem. I teraz podsumowując cały serial, jakby Gra o Tron była oczywiście, nie wiem, kiedy w najbliższym czasie, czy w ogóle jeszcze przy natłoku tych seriali, których cały czas jest coraz więcej, czy znajdzie się kolejna Gra o Tron, bo był ten moment, kiedy było Lost, oczywiście, to też był właśnie serial, który wszyscy oglądali, wszyscy spekulowali, co dalej. Było może kilka takich seriali, nie wiem, w latach 90. były sitcomy, jak Przyjaciele, jak coś takiego, to też wszyscy oglądali.
Breaking Bad
było takim oczywiście serialem, który gdzieś tam wszędzie latał. Ale Gra o Tron, wydaje mi się, była nawet większa w swoim szczycie niż Breaking Bad, niż... może i nawet niż... nie, myślę, że tak, nie większa niż Lost, większa niż właściwie większość tych seriali. I... to jest też trochę smutne w ten sposób, że jakby przez to, że ten sezon był tak pospieszony, to ten wielki popkulturowy event, wszyscy o tym gadaliśmy, wszyscy siadaliśmy, oglądaliśmy kolejny odcinek, dyskutowaliśmy, no ostatni sezon widzieliśmy reakcje w internecie przede wszystkim, jak wyglądały. Oceny na Rotten Tomatoes to leciały na łeb, na szyję, a jak niektórzy mówią, o, bo dla fanów, nie dla krytyków, na wszelkich forach tematycznych było dużo gorzej. Te 57% powiedzmy na Rotten Tomatoes, to pewnie większość fanów na tych forach uznałaby, że dlaczego tak wysoko. Więc to jest trochę smutne, kiedy pod koniec, właśnie pamiętam tę dyskusję pod koniec Breaking Bad, kiedy chyba wszyscy byli oczarowani tym finałem, kiedy wszyscy byli, widzieli, jak to się fajnie dopięło i zamknęło i zakończyło, kiedy tutaj no sprawa wygląda inaczej. To mało tego, sporo osób narzeka już na to, że gdzieś tam te sezony są coraz gorsze, na przykład kiedy książka się skończyła, sławnym M z koniem oczywiście rysowanym, tylko że ja nawet nie należę do tej grupy, żeby było jasne. Ja byłem jedną z tych osób, która lubi siódmy sezon. Ja naprawdę lubiłem poprzedni sezon. I to wręcz były momenty, kiedy... Chwilę po tym, kiedy książka się skończyła, czyli w momencie, kiedy ginie Ron, bo tam się kończy książka. Ja znałem książkę i chwilę to się działo później. Ja byłem mega zainwestowany w to, zaangażowany. Po prostu non-stop oglądałem z zaciekawieniem, co się stało. Może dlatego, że nie znałem historii, ale z drugiej strony byłem autentycznie wciągnięty. I do tego stopnia podobało mi się, jak postacie są rozwijane, jak coś jest zbudowane, że na przykład śmieliśmy się oczywiście z turbokruków w sezonie, kiedy one poleciały, Daenerys wróciła na smoku, ich uratowała i z punktu widzenia jakiejś tam logiki nie miało to sensu, ale aż tak mi nie wadziło, bo dalej czułem to, co te postacie czują, w jakiś sposób byłem z nimi związany. I ja się nie zgadzam właśnie nawet z tym, że siódmy sezon, że od książki to już wszystko i tak dalej. Absolutnie się z tym nie zgadzam, absolutnie uważam, że ten sezon był dalej sensownie ciągnięty. Czy gorzej, czy lepiej, ciężko stwierdzić, ale na pewno nie będę osobą, która mówi. Tym bardziej, że wiele osób zapomina o tym, bo myślę, że sporo osób, która mówi, że sezon padł po tym, jak się książka skończyła, nigdy nie czytało książki. A ja chcę powiedzieć, że między książką a serialem jest masa różnic. I to nawet do momentu, kiedy umiera John, jest ogromna masa różnic. Martin uśmiercił dużo mniej postaci niż zrobili to twórcy serialu. Dużo, dużo, dużo mniej postaci. Jeżeli kiedykolwiek ruszy, to będzie miał dużo większą zagwozdkę, bo ma jeszcze dwa razy tyle postaci, że jak wspomniałem, nie zabił. Więc będzie musiał teraz kombinować, jak ich rozwinąć wątek. No, tak tutaj rzucę z głowy bracia krwi Daenerys ciągle żyją. Ci, których ma jeszcze po Khalu Drogo. Tamci. Oni ciągle żyją w książce. Cała ekipa kumpli Jona Snowa z muru. Nikt nie zginął podczas tego oblężenia w książce. Więc tam był ten Gren, Pyp i tak dalej. Oni wszyscy ciągle żyli do momentu, kiedy on został zasztyletowany. Stannis nie zginął. Tam, gdzie niby mógłby zginąć. Więc no, i tak dalej. Więc różnic było już naprawdę
nawet
sporo.
Tak, Caitlyn Stark przecież żyje.
Caitlyn Stark jest zombie przecież, właśnie. Więc różnic już było do tej pory sporo, więc znowu nie widziałbym takich zarzutów, że o, jak się książka skończyła, to ten... Tylko ten ostatni sezon, no, po prostu wydaje mi się, że... Szkoda, że serial, który był tak dużym wydarzeniem i takim zebraniem, będzie teraz raczej źle pamiętany.
Jest, wiesz, to jest serial, który jest ofiarą swojej wielkości, nie? Tego, ile zostało nadbudowane, jakim stał się fenomenem popkulturowym i ile od niego oczekiwano. I jak był, wiesz, konsekwentnie budowany przez te sezony, przez to go oglądaliśmy, nie? Bo ta historia wciągała. Byłeś zawsze, oczekiwałeś tego, że wiesz, nie zawsze postać może przeżyć. Nie było tych Plot Armorów tak ustawionych jak w tym momencie. No było to zaskakujące i czułeś tą wielkość tej historii, że ona gdzieś dąży, że tam jest jakieś naprawdę epickie zakończenie, że coś się będzie działo w tym finale takiego, żebyś to zawsze pamiętał. A tutaj to było coś, się wydarzyło i wszyscy siemanara, nie? Lecimy dalej.
No ja tak powiem podniośle, że wydaje mi się, że kończy się pewna epoka w telewizji, że obecny jakby ten krajobraz tego, jak się ogląda seriale, tego ile mamy tych produkcji, ile mamy możliwości oglądania seriali, no to jest zupełnie inny świat niż w chwili, kiedy startowała Gra o Tron. I wydaje mi się, że teraz trudno będzie o taki serial, który będzie leciał jeszcze, wiecie, z tygodnia na tydzień, gdzie ci wszyscy jeszcze o tej jednej porze będą siadać przed telewizorem, żeby to obejrzeć, że teraz już mimo wszystko... większość seriali to będzie, wiecie, takich zwłaszcza głośnych, to będą takie seriale wrzucane tego samego dnia do jakiegoś binge'owania, gdzie każdy to będzie oglądał w swoim tempie. Wtedy jest dużo trudniej o taką, wiecie, taką dyskusję, o te spekulacje z odcinka po odcinek. Oczywiście no, mogą być jakieś spekulacje między, nie wiem, sezonem a sezonem, ale wydaje mi się, że no, w tym momencie też jest znacznie większa taka defragmentacja, że każdy już ogląda co innego, bo mamy też znacznie więcej stacji, które robią wysokobudżetowe seriale, znacznie większy jakby wybór tych wszystkich produkcji i że ta Gra o Tron może się już nie powtórzyć, a przynajmniej nie prędko. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że skończyła się Gra o Tron i na przykład za rok dostaniemy nową Grę o Tron. Że może jeszcze kiedyś, ale na razie zupełnie tego nie widzę. Też wydaje mi się, że no właśnie te sieroty po Gry o Tron, którymi chyba też jesteśmy, no właśnie już będzie trochę strach, żeby też trochę inwestować w jakiś taki serial. Jak nawet pierwszy sezon będzie super, to już jednak będziemy tak trochę... A pamiętacie Grę o Tron? No plus wydaje mi się, że też w tym samym jakby gatunku nawet, że już jakby taka wielka saga fantasy też już raczej się nie wydarzy. Że to są takie unikalne rzeczy, tak jak kiedyś mieliśmy Władcy Pierścieni i potem były różne próby powtórzenia sukcesu przez różne filmy i nikomu się nie udało. Tak teraz no to jest to trochę inne fantasy, takie bardziej wiecie dark, gritty. To też już różni ludzie będą próbować powtórzyć ten sukces i też myślę, że nikomu się nie uda, że to już raz było.
Mierz to inwestowanie czasu i taki serial, który jest fenomenem i nauczył mnie, że może już nie warto aż tak się przywiązywać, to jest Walking Dead, które też było tym wielkim fenomenem i ma miliard sezonów.
Nie aż na taką skalę.
Ale nie na takim, ale wiesz, jednak też to było coś, co, o czym się mówiło, co cię przyszpilało do ekranu, co wychodziło w tydzień. Teraz mamy sezon, wiesz, 3076 i gdzie ten czas się podział?
Tylko właśnie z Grą o Tron jest to tyle smutne, że będzie to taka trochę teraz historia bardziej ostrzegająca, taka bardziej nauczka bardziej niż jakieś świetne wspomnienia. Właśnie z Breaking Bad było tak, że pamiętam, że to było takie wow, wszystko skończyło się i o kurde, to się skończyło, nie?
Breaking Bad był idealnie, wiesz, w każdym calu.
Idealnie domknięte,
do końca,
nie?
Tam był pomysł cały czas.
I o to chodzi. Ja tutaj mam wrażenie, że szkoda, że właśnie tego typu projekt, który tak jak Marta mówisz, może się szybko nie powtórzyć, że będzie raczej przez ten jeden głupi ostatni sezon, bo mówię, według mnie nawet wiem, że już narzekali przy siódmym, ale umówmy się, że nawet osoby, które narzekały przy siódmym, dalej były zafascynowane. Co dalej? Nocny Król nadchodzi, o co dalej? Ten sezon był gówniany, ale co dalej, nie? Tutaj już wydaje się, że to gdzieś tam zniknęło. No i trochę szkoda, natomiast jasne, rozumiem, że na przykład wychodzi ten Netflixowy Wiedźmin. No to Wiedźmin, nawet jeżeli będzie miał dobry poziom, umówmy się, w Polsce pewnie będą wszyscy go oglądać, za granicą będą to fani gry, pewnie, ale no to nie będzie kolejna Gra o Tron, to będzie raczej, nie mówię, że to nie będzie serial, który nie może odnieść sukcesu, wiecie, Netflixowe seriale odnoszą sukces, Umbrella Academy się świetnie ogląda, skoro już mówimy nawet o jakichś tam historycznych czasie, mieli swojego Marco Polo, którego mieli tam ileś sezonów.
The Crown. Jest dużym sukcesem,
oczywiście,
prawda?
Że to są sukcesy, ale no, skala. To zupełnie nie jest blisko tego.
No i to też no, tak jednak zupełnie inny tryb tego, jak się pojawiał, inny tryb korzystania z tego serialu, wiesz, życia nim i dzielenia się nim z innymi. Właśnie te dyskusje, które każdy jest na tym samym poziomie zawsze, nie? W ten dzień wychodzi jeden odcinek, każdy może go obejrzeć, każdy może o nim dyskutować. A tutaj, wiesz, Umbrella Academy wychodzi naraz cały sezon i wtedy, no, ktoś obejrzy, zbinżuje szybciutko, a ty, wiesz, męczysz go na przykład miesiąc,
to właśnie.
No, tu się rozbija i dyskusja, i wiesz, te wszystkie już spoilery widzisz, wiesz, na drugi dzień czy coś, a tutaj może z odcinka na odcinek, no to był zupełnie inny tryb
to
korzystania.
Właśnie
z
zapytam
serialu.
Was, czy myślicie, że w pewnym momencie na przykład Netflix zrezygnuje z tej polityki, bo jednak na przykład uznają, że wrzucanie od razu całego sezonu, co jest wygodne, ale z drugiej strony w ich obecnej polityce, która była do tej pory, kiedy nie mieli za bardzo konkurencji, to było absolutnie wskazane. Dlatego, że chodziło o to, żeby było to przede wszystkim wygodne dla widza. Nie potrzebowali aż tak, nazwijmy to, statków flagowych swoich, chociaż parę mieli. Dlatego, że najważniejsze było, żeby zdawać jak najwięcej kontentu, żeby w ilość iść. Teraz, kiedy wchodzi Disney Plus i oczywiście tam inni Amazon, co raport, to więcej pieniędzy w ten serial z Władcy Pierścieni. Nie wiem, już ostatnio był miliard. Więc ileś tam tych pieniędzy w to wrzucają. Nagle może się okazać, że na rynku jest potrzebna jakość. Nie chodzi tylko o to, żeby serial był dobry, ale żeby jego jakby ta wartość produkcyjna, żeby było widać, że on jest za dobre pieniądze zrobiony. Żeby właśnie był angażujący w jakiś sposób. I czy nie myślicie, że może do tego dojść, że Netflix nagle uzna, okej, jeżeli chcemy, żeby nasz serial był głośny, żeby faktycznie długo o nim gadano, to jednak zmienimy politykę i dosyć binge-watchingu, bo na przykład wiemy już, że Mandalorian nie będzie w ten sposób puszczany. Mandalorian będzie odcinek po odcinku po odcinku. Nie, żeby Mandalorian był nową Grą o Tron, ale może jednak lepiej dawkować to ludziom? Nie wiem, czy myślicie, że coś się zmieni pod tym względem?
powiedziałabym tak trochę wiedźmińsko, że to taki trochę miecz, który ma dwa końce. To znaczy wydaje mi się, że jeśli chcesz mieć serial, który będzie leciał w tydzień, to to musi być faktycznie serial o dużo lepszej jakości. Bo dużo trudniej przekonać ludzi, żeby pamiętali o tym, że co tydzień muszą włączyć i sprawdzić, czy jest kolejny odcinek. I też w przypadku takich, wiesz, serwisów jak Netflix, dużo trudniej skłonić ludzi, żeby płacili przez cały ten czas emisji tego serialu. Bo Netflix, wydaje mi się, jednak trochę bazuje na tym systemie, że wrzuca jednego dnia, możesz sobie wykupić miesiąc, obejrzeć cały serial, który miał nawet, nie wiem, te 13 czy ileś odcinków, czy nawet dwa sezony, jak już są, i przestać płacić i skoczyć gdzieś indziej. W momencie, jakby ten serial wychodził tydzień w tydzień i to by było na przykład 13 tygodni, gdzie to już masz prawie te, nie wiem, 4 miesiące na przykład opłaty, no to to już by być musiał naprawdę serial, za który no warto płacić, żeby oni nie mieli tego poczucia, że ci ludzie odpadają, że przestaje im się chcieć to oglądać, no bo wiesz, jak tam zaczynasz binge'ować, to czasem to po prostu o, leci, bo włączył ci się kolejny odcinek, nie chce ci się wstać z kanapy i wyłączyć. Więc to jest moim zdaniem dużo bardziej ryzykowne mimo wszystko i wydaje mi się, że Netflix jakby coś takiego chciał zrobić, no to już musiałby być, wiecie, już taki stuprocentowo pewien, że ma jakiś faktycznie kolejny hit. I to jest właśnie ciekawe, tak jak mówisz, że Disney chce w to pójść, bo może to znaczy, że Disney faktycznie uważa, że ma taki hit i ma ten potencjał, że ludzie będą wracać co tydzień. No, zobaczymy.
Disney raczej trzyma się tych mark Star Wars czy Marvel i wiadomo, że to jest już, ma swoją publikę wbudowaną, więc można im to przeciągać. Ale właśnie moje pytanie było głównie do seriali takich naprawdę wysokobudżetowych, takich, gdzie jakość produkcyjna stoi wysoko. Bo to, co mówisz, absolutnie prawdą, kiedy mówimy o tych trochę tańszych serialach Netflix. Natomiast kiedy mówię właśnie o tym statku flagowym, mam na myśli serial typu to, co robi teraz Amazon ze swoim Władcą Pierścieni. Serial, który kosztuje przynajmniej kilkaset milionów dolarów w całości, nie? Czy tutaj właśnie... No, tak, tego typu serial, żeby tak nagrzać go, promocję mu zrobić, wiecie, miasta plakatami obwiesić. Czy wiesz, tu to miałoby sens?
Bardzo mnie to ciekawi, czy nie wrócą do tego trybu w tych wysokobudżetowych serialach, że z tygodnia na tydzień, bo w serialu też ważna bardzo jest żywotność, nie? A ten, który wychodzi cały sezon naraz, no to on, umówmy się, żyje tak naprawdę przez ten tydzień, dwa tygodnie, tak jak Umbrella Academy. No, nie gada teraz z niego Umbrelli, nie? Obejrzało się wszystko spoko, super recenzje, no ale czekasz następnego sezonu, jest ci i hosza, nie? Nikt o tym nie mówi. A mamy Grę o Tron, która tydzień w tydzień jest dyskutowana. Są memy, są miliardy analiz, miliardy narzekań.
Po każdym odcinku, nie?
Cały tydzień tym żyjesz do następnego odcinka i znowu cały tydzień do następnego odcinka, nie? I możesz rozkładać na czynniki pierwsze ten odcinek, dlatego też te odcinki dostają tak po dupie, bo je rozkładasz, masz na to czas. A jak jest jakiś słabszy odcinek w tym binge'owym tam, na przykład jak mieliśmy Punishera, który miał w środku kupę waty, ale to nie pamiętasz. Obejrzałeś sezon, nie? I te odcinki się zlały w jedną dużą narrację, nie? A tu jest zupełnie inna sprawa, ale jednak jako z punktu widzenia marketingowego, reklamowego, no to Gra o Tron była dużo lepiej zorganizowana, bo mówię, sami fani napędzali reklamę i cały czas to gdzieś było. Ci nawet, którzy nie oglądali tego w serialu, to i tak zaczynali oglądać w którymś momencie, bo wiesz, że to jest jakiś kulturowy fenomen, którym wszyscy żyją i trzeba zacząć to może oglądać, nie? I jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to będzie z... jak właśnie Mandalorian to ruszy, który też bardzo się cieszę, że będzie z tygodnia na tydzień, bo to jest coś takiego, co na pewno będzie dobre do dyskusji i tego mi brakowało. No i zobaczymy, czy jak to będzie właśnie dalej z tym Władcą Pierścieni, no bo to jest taki serial, który nie wyobrażam sobie, żeby on, wiesz, wyszedł na raz cały sezon i sru.
I zapomnijcie. No nie, tym bardziej, że to, tak, jeżeli to jest też dobre dla platform streamingowych, bo jeśli faktycznie jesteśmy w stanie utrzymać jakością ten serial, no to wtedy jednak... Marta, powiedziałaś, że ciężko skłonić ludzi, żeby płacili, ale jednak jeśli się uda, to mamy na czas trwania...
No tak.
Trzyma się przecież, często ten przykład przywołuję, na CBS All Access Star Trek Discovery, który wiem, że hardkorowym fanom Star Treka nie przypadł, ja go uwielbiam i uważam, że drugi sezon był jeszcze lepszy, ale również uwielbiają go w Stanach, bo cała ta platforma tym żyje. I w momencie, w którym leci ten Star Trek, to on co z tygodnia na tydzień jeden odcinek... Skok ich subskrypcji jest tam niebotyczny. Ludzie przez ileś tam tygodni, ile ten Star Trek leci, tam gdzieś przerwa, to znowu im spada i znowu do końca jest wielki skok. Koniec sezonu i nagle spadek subskrypcji, bo tam jest inny content, ale nie content, za który ktokolwiek chciałby płacić. Więc skoro nawet jeżeli ten jeden głupi serial, znaczy Star Trek ma niezłą jakość produkcyjną właśnie, ale zanim w Stanach tylko i wyłącznie są w stanie ludzi płacić na ten okres, to wydaje mi się, że wiele ludzi tak zacznie prowadzić. No przecież całe te DC All Access na tym, czy tak się nazywa ta platforma, która jechała na tym, że oni zawsze puszczają jeden serial. Były to ich Titans biedne, skończyło się Titans, było Young Justice, skończyło się Young Justice, Doom Patrol, kończy się Doom Patrol, teraz będzie tam Swamp Thing czy coś takiego i tak po jednym odcinku cały czas jakby żeby zawsze coś szło im.
Popatrz też na przykład na HBO Go, jak jest Chernobyl, który też wychodzi, wiesz, odcinki pojawiają się z tygodnia na tydzień i też cały czas jest dyskusja i też ma to zupełnie inny żywot, zupełnie inne oczekiwanie, bo to też jest serial, który no jest mocno rozbudowany i jest czymś zupełnie świeżym, ale właśnie jak to wygląda, jak wygląda ten marketing szeptany, nie? Że normalnie dla mnie ten Chernobyl to by było coś takiego, wiesz, coś wychodzi cały sezon, o, gdzieś tam kiedyś zbinżuję, kiedyś się tym zainteresuję, bo jest tyle mam zaległych seriali, że wiesz, że szok, a tutaj wiesz, wyszły te odcinki, jest takie oczekiwanie, takie ma dobre recenzje, że chcę też tym żyć, nie? I się wkręciłem, fenomenalny serial. Zresztą paragraf 22 Hellera, też adaptacja teraz wychodzi na HBO Go tydzień w tydzień i też, wiesz, znowu z odcinka na odcinek, wiesz, zaciskam ręce i czekam, co będzie dalej. I ja jestem wielkim fanem tego oczekiwania na odcinki jednak i rozleniwia mnie strasznie to, że wiesz, że wychodzi cały sezon i ja mam najczęściej tak, że jak wychodzi cały sezon, to obejrzę odcinek i fajny, później sobie skończę, bo mam wszystkie naraz i zawsze zapominam, nie? No, a to też zależy od osoby.
No właśnie też, jakby już kończąc, warto powiedzieć, no nasze dyskusje teraz, nawet tego jednego ostatniego sezonu Gry o Tron, jak dużym zainteresowaniem waszym, naszych widzów się cieszyły. I myślę, że jakby ta sama właśnie zabawa w tą spekulację, w te dyskusje konkretnych wątków sprawia dużo frajdy i jest czymś pożądanym mimo wszystko. Mimo tego, że każdy powie, że no pewnie, że wygodniej mieć cały sezon i oglądać to w swoim tempie. No oczywiście, że jest wygodniej. Tylko, że z drugiej strony właśnie nie ma tej całej atmosfery, plus bardzo też myślę, że boli to tą część widowni, która ma trochę przewrażliwienie spoilerowe. Z nas raczej nikt tego nie ma, ale są ludzie, którzy bardzo nie chcą usłyszeć o różnych rzeczach. I w tym momencie, kiedy obejrzysz ten jeden odcinek, no to możesz się zmusić, żeby obejrzeć ten jeden odcinek Gry o Tron, żeby ci przez cały tydzień nikt nie zaspoilerował. Kiedy masz 13 odcinków do obejrzenia, no to albo oglądasz wszystkie naraz, albo jest, no jak zaczniesz to oglądać w swoim tempie, no to każdy będzie oglądał w innym tempie. I razem z rozwojem internetu właśnie wzrosła chęć dyskusji, jakby nie patrzeć. Dyskusji właśnie w internecie. A no, seriale binge-watchowane przez to, że każdy ogląda w innym tempie, trochę nie pozwalają na dyskusję. Słuchaj, chcę ci powiedzieć o tym wątku. A nie, czekaj, jesteś na 5 odcinku, ja jestem na 8.
Tak,
to na razie.
Tak, dokładnie. Ja wiem, jak wiesz, jak teraz w Grze o Tron jest, na przykład jak idę do pracy, nie? I poniedziałek rano. I się zaczyna. Jak już widziałeś, nie wiesz, a
tak,
ja już też
tak,
widziałem.
Tak,
o,
tak.
Kurczę, co tam się wydarzyło? A nie, ja jeszcze wiesz, zostało mi 5 minut. O, to jest zupełnie inne na takiej warstwie tego społecznej, nie? Że z kimś chcesz o tym dyskutować i łączy to bardzo, bardzo, bardzo ludzi, tak. Nie? Na innym zupełnie poziomie. To, że jesteś w tym samym momencie, masz tą samą wiedzę i możesz go obejrzeć, wiesz, ten odcinek dokładnie w tym samym momencie wszyscy razem i po tym odcinku musisz jednak oczekiwać ten tydzień. Mm-hmm. Możesz sobie analizować, możesz dyskutować, ale musisz przeczekać chwilę, nie? Nie masz tego naraz. To jest zupełnie inne dozdawanie tego serialu.
Oczywiście nie może być tego za dużo.
Czekanie między sezonami na kolejne
naraz
rzeczy,
może być tylko jedna, tak, Gra o Tron. Tak. Wiadomo, że nic innego by nie podskoczyło, tak, w tym momencie.
A też wiesz, że między sezonami to jednak długa przerwa i też zapominasz o tym serialu, później sobie jakieś tam przypominasz na szybko czy coś i to jest zupełnie inne niż z odcinka na odcinek. To jest inny tryb oczekiwania i bardzo to lubię.
No też z naszego punktu widzenia fajnie, jakby była taka kolejna Gra o Tron, o której moglibyśmy właśnie chociażby tydzień w tydzień ponagrywać sobie jakieś takie spekulacje, no bo tak jak mówicie, no jak będzie jakiś serial, który wyjdzie w całości, no to już nie ma tego fanu, raczej mało kto chce się zatrzymywać, nawet jak ogląda w swoim tempie, żeby, nie wiem, zatrzymać się po tam, nie wiem, paru odcinkach i no to ja sobie teraz usiądę i pospekuluję, co będzie dalej. Nawet jeśli wie, że, nie wiem, jutro będzie oglądał dalej,
wiesz,
prawda? No, też, no nie wiem, też nie usiądziemy i nie będziemy nagrywać, prawda? Bo obejrzeliśmy po 3 odcinki, nie wiem, tam z 10 i no to teraz się zastanówmy, co będzie dalej, nie? No to, bo to nie ma tego fanu, nie ma sensu tak w tym.
Może nagramy coś w przyszłości, tak jak jeszcze to było, nie wiem, czy to było w wersji Comics Weekly, czy niezwanego podcastu filmowego, jak na przykład zebraliśmy się i pogadaliśmy o sezonie Daredevila, no, ale to tak jak Radek powiedział, to żyło chwilę. To był ten moment, kiedy chwilę wszyscy obejrzeliśmy trzeci sezon Daredevila, był fantastyczny, pogadaliśmy i tyle. Może coś takiego w przyszłości nagramy, ale to będzie bardziej jak myślenie o filmie, który nie jest zbyt głośny, który gdzieś tam chwilę minęło. Natomiast, no właśnie, bo tutaj już kończymy i no to jest nasz ostatni odcinek, Gra o Tron się skończyła, ale czekamy na kolejny serial. Jeżeli będzie kolejny serial, który będzie z tygodnia na tydzień wychodził, znowu będzie budził takie, może to będzie Mandalorian, kto wie.
Może będzie prequel Gry o Tron.
Choć Mandalorian, jak wiemy, nie będzie od razu dostępny w żaden sensowny sposób, poza jakimiś tajnymi VPN-ami i tak dalej, w Polsce. Zobaczymy jeszcze, jak to każdy rozwiąże, bo przez chwilę nie wierzę, że większość osób nie skorzysta z jakichś VPN-ów i innych rzeczy, żeby nie oglądać i będzie czekać dwa lata na Mandaloriana. Więc może to będzie Mandalorian, może to będzie, nie wiem, może może Wiedźmin, może będziemy Wiedźmina dyskutować, chociaż to Netflix pewnie walnął wszystko naraz, ale może nie, może tym razem zmienią zdanie i będą po kolei, więc na pewno jeżeli coś się takiego pojawi, co wiemy, że będzie wszechogarniające, to chętnie o tym pogadamy. No nie będziemy dyskutować bo ja już boję się, że zaraz będziecie nam, nasi widzowie, polecać jakieś seriale. Problem jest taki, że my wszyscy oglądamy seriale i pewnie jak nam coś polecicie, to jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna osoba tutaj to ogląda. Ale jak wiele razy mówimy, seriali jest tak dużo, że każdy ogląda na tym etapie inne, więc raczej będzie nam chodziło o serial, który automatycznie wciągnie wszystkich.
Tu też jeszcze dodam tylko, że zupełnie inaczej są budowane te współczesne seriale, że to jest jednak bardziej taka spójna narracja. Jeden nie jest zbiór odcinków, tylko jeden długi film podzielony, wiesz, na partie, żeby ci było łatwiej oglądać czy coś. A nie tak jak kiedyś, że jednak te odcinki to były takie, które pamiętałeś konkretny odcinek. Tak jak z Game of Thrones masz, wiesz, Red Wedding czy Bitwę Benkartów. Różne takie rzeczy, tak. Które pamiętasz konkretne odcinki, albo weźmy Breaking Bad, odcinek z muchą i masz te segmenty. Które będziesz zawsze pamiętał, bo to były miniatury, które się składały na jedną wielką narrację, która gdzieś tam była w tle, się rozwijała, a teraz robimy te seriale tak, że właśnie jest jedna spójna narracja podzielona na te 13 części, które co nie zawsze działa, jak wiemy na przykład w seriali Netflixowych Marvela, gdzie było dużo waty w środku, bo to po prostu podzielili tak, że te środkowe odcinki były po prostu nudne, bo były wycinkiem czegoś większego, nie? Który w całości tylko dawał radę, nie działał jako pojedynczy odcinek. Nie? Na przykład nie wyobrażam sobie, żeby zobaczyć jakiś odcinek ze środka Daredevila i wiesz, żeby działał w taki sposób, jak na przykład pojedyncze odcinki Breaking Bad. Oprócz wiadomo, na przykład przyjdzie do głowy ten, gdzie Matt cały odcinek walczy na schodach, nie? Ale on był zrobiony po to, żebyś pamiętał ten jeden fragment, ale też nie pamiętasz, który to jest odcinek, nie? No, dokładnie, tylko jest częścią tej całości. To już żyjemy w zupełnie innym sposobie narracji serialowej przez to, co zrobił Netflix.
No właśnie, i jeszcze ostatnie ogłoszenie, to co powiedziałem na końcu, pamiętajcie, oglądacie to pewnie już we wtorek, bo zwykle nasze materiały, zanim się zmontuje, zanim wyrenderuje, to pewnie lecę około północy, więc zapewne oglądacie to już we wtorek, ale dla jasności w takim razie również we wtorek, 21 maja o godzinie 20 robimy live, gdzie będziemy gadać o całej Grze o Tron, od razu spoilując wszystko, więc jak ktoś nie oglądał z jakiegoś powodu, choć gadamy o ostatnim odcinku, czemu oglądacie to, jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka? Ale zakładając, że...
trochę za późno.
Więc będziemy gadać o wszystkim absolutnie z Grą o Tron związanym. I tam też będzie jeszcze mini ogłoszenie w kwestii innych rzeczy z kanałem. No ale to by było na tyle. Że to jest nasze ostatnie podsumowanie nie live Gry o Tron. Dziękuję wam za współudział oczywiście. Była ze mną Marta Najman, Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.